Dlaczego pojawił się ten kanclerz, który był na hub? Nie mówimy, bo żeby nas nie cenzurowali, przypominamy. Bardzo inteligentne mocarstwo, które bardzo inteligentnie wywiera wpływ. To nie jest tylko taka pała. Panie Piotrze, a pan jest historykiem przecież. Pan jest na pewno pewny, że jeśli mówimy o realpolitik, to akurat Niemcy są najlepszym przykładem polityki realnej, bo ja mam bardzo duże wątpliwości. Niemiecki kontrwywiad nie był w stanie znaleźć rosyjskich szpiegów, a jesteśmy przekonani, że musi być tam ich jak rodzynek w dobrym cieście. Nieunikniony sposób powstałby taki czworokąt kontynentalny: Pekin, Moskwa, Berlin, Paryż, tak? Powiedzmy tak, dopóki rządzi Putin i ta ekipa, która ma ręce unurzane we krwi, to Niemcy ze względów wizerunkowych nie mogą, nie będą chciały i nie będą mogły wrócić do tej polityki. Dojdzie do zmian na Kremlu, znowu pojawi się, a te zmiany są tam takie cykliczne, tak? Dzisiaj mieliśmy łysego dyktatora, to potem będziemy mieli włochatego demokratę.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiali o Niemcach, o grze kanclerza Scholza i zmianie, a może nie zmianie jego taktyki, mowa oczywiście o leopardach, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to krótko kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. Oczywiście trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, i czwarty dla last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Także jeszcze raz pozdrawiamy naszych przyjaciół i przechodzimy już do rozmowy. Spokojnie, spokojnie. Nie ma się czego bać. Rekiny to są bardzo przyjazne i sympatyczne zwierzęta i pożyteczne, szczególnie jeżeli to jest Surfshark, zaprzyjaźniona z nami sieć VPN, która jest partnerem tego odcinka. Ona czuwa nad bezpieczeństwem, ten rekin właśnie czuwa nad bezpieczeństwem naszego kanału. Wszystkie dane, które przesyłamy, nieważne z jakiego miejsca w Polsce nagrywamy, są bezpieczne. Po co jest potrzebna sieć VPN Surfshark? Chociażby po to, że jeżeli jesteście w innym kraju, chcecie zmienić swój numer IP, żeby ściągnąć filmy, obejrzeć seriale czy podcasty, które są niedostępne w tym miejscu, to możecie zmienić swoje IP. Wszystkie wasze hasła, które wpisujecie chociażby do banku i w inne miejsca, są zabezpieczone. Możecie korzystać spokojnie z publicznych sieci i również bezpiecznie ściągać i pobierać pliki. Także polecam wszystkim sieć Surfshark. Kciuk dla rekina, kciuk dla Surfsharka. A teraz najważniejsza wiadomość: Surfshark przygotował specjalny kod rabatowy dla widzów Historii Realnej na hasło Historia Realna, 3 miesiące gratis i uwaga, 83% zniżki. Także zachęcam. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Krzysztof Rak, dyrektor zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Czołem, panie ekspercie, czy dobrze pana przedstawiłem?
Czołem, panie Piotrze, tak, bardzo dobrze.
Uwaga, autor przełomowych dzieł książki czerwonej i książki żółtej. Chyba teraz po tym musi być zielona. Nie, czarna, przepraszam.
Czarna będzie.
Ułoży się w kolory Niemiec współczesne, przynajmniej pięknie. To będzie fajnie wyglądało na mojej półce. Świetne książki, bardzo Państwu polecam. I tradycyjne pytanie w nowym roku do gości, którzy pojawiają się po raz pierwszy. Jakie dr Krzysztof Rak ma postanowienie noworoczne na rok 2023?
Nie czynię żadnych postanowień noworocznych, ponieważ nie ma to sensu. Zmiany kalendarzowe, cyferki w kalendarzu nie będą rządziły moim życiem i na to, i tego się zawsze trzymałem i się, a szczególnie im bardziej starszy jestem, tym się tego trzymam. I też innym polecam, robić trzeba postanowienia wtedy, kiedy można je zrealizować, kiedy potrzeba je realizować, a nie sugerować się numerami w kalendarzu. Numerologia niczego nie daje nam w życiu.
No dobrze, kochani Państwo, fajna odpowiedź, a ja zdradzę Wam pewien sekret. Wyglądajcie tej książki, o której mówiliśmy, trzeciej książki z tej serii, już niedługo. Zanim zadam, rozumiem, że praca jeszcze trwa.
Ja ją napisałem, ale ja coraz tak trochę rozszerzam. Chcę, żeby, ponieważ szanuję bardzo czytelnika, tak więc...
Przepraszam. Lepsze jest wrogiem dobrego i proszę wydawać jak najszybciej, bo się jeszcze rozrośnie do olbrzymich rozmiarów. Zanim zadam pierwsze pytanie doktorowi Krzysztofowi Rakowi, to jeszcze najważniejszy kciuk historii realnej. Dla Was, kochani, dla widzów, którzy oglądacie ten odcinek i inne, którzy jesteście z nami, wspieracie nas na Patronite i na YouTubie. YouTube po prostu działa w ten sposób, że dzięki Waszemu wsparciu możemy nakręcać kolejne odcinki, więc... Nasi widzowie sprawiają, że to wszystko się kręci dalej. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, koszulki, Redis, Bet, kubki i moje książki, między innymi Nowa Ukraińcy. Pierwsze pytanie, pytanie tytułowe do naszego gościa. Czy jak to się stało, dlaczego Scholz premier, przepraszam, kanclerz Olaf Scholz zmienił zdanie?
Chyba zmienił, bo musiał, już nie miał innej możliwości. No pamiętajmy, że ta decyzja musiała powstać wskutek wielostronnych nacisków i za tą decyzją i przeciwko tej decyzji, bo to i to te naciski są, mają charakter zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. No to może zacznijmy od tych zewnętrznych nacisków i tutaj dla mnie nie ulega wątpliwości, że główną rolę odegrał i ten najsilniejszy wpływ miał wielki brat, czyli Stany Zjednoczone.
Zaraz. Panie doktorze, to przecież widzowie teraz są zdumieni. No, oficjalna narracja naszego rządu jest taka, że to Polska załatwiła i zmusiła Niemcy do zmiany.
Polska we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale no, jak ponieważ znamy i widzowie nasi bardzo dobrze rozumieją mechanizmy polityki zagranicznej, to wiedzą, no, że niestety, ale wpływ na decyzje państw na arenie międzynarodowej mają przede wszystkim mocarstwa, a Stany Zjednoczone w układzie politycznym i europejskim, i światowym, no nadal odgrywają rolę, może nie powiedziałbym hegemoniczną, ale no czegoś w rodzaju takiego supermocarstwa, to jednak jest najsilniejszy kraj na świecie i jeszcze cały czas tym konkurentom do potęgi, do zrównoważenia potęgi Stanów Zjednoczonych jest daleko i ci konkurenci, myślę tutaj o Chinach, odnotowują pewne kłopoty na tej drodze w górę, na tej drodze mocarstwowej. Tak więc tutaj nawet jeśli byśmy gazet nie czytali i nie wiedzieli, co się dzieje w świecie, to można powinniśmy w ciemno odpowiadać, że no, kto mógł wpłynąć na decyzję kanclerza Scholza, prezydent Biden i Stany Zjednoczone. I co do tego nie ma wątpliwości, ale
tutaj... Przepraszam, że ja sobie zdałem sprawę z jednej rzeczy, że teraz, kiedy oglądają nas widzowie, to kontekst naszej rozmowy jest oczywisty, ale ponieważ ten film na YouTubie zostanie po wsze czasy, to dodajmy, drodzy Państwo, że chodzi oczywiście o decyzję, o zielone światło do przekazania czołgów Leopard na Ukrainie, która broni się przed rosyjską agresją.
Dokładnie. I teraz jaka była nasza rola? Bo moim zdaniem była nasza rola, bo myśmy byli tym głosem partnerów Stanów Zjednoczonych, który... Stany Zjednoczone... To jest jednak, ja bym powiedział, takie bardzo inteligentne mocarstwo, które bardzo inteligentnie wywiera wpływ. To nie jest tylko taka pała, tylko Stany Zjednoczone również korzystają ze swoich bliskich współpracowników i wsparcia tych współpracowników. I tutaj akurat jeśli idzie o czołgi, to niewątpliwie jakby Polska dała pewien asumpt, no bo wtedy myśmy zaczęli, a Amerykanie mówią, no kochani, no to teraz trzeba, dawajcie te czołgi, bo tutaj Polska i inni nasi partnerzy w NATO się nie cierpliwią. Stany Zjednoczone nie mogłyby tak, kiedyś mówiło się o tym właśnie, tak samodzielnie działać i robić, wywierać wpływ bez względu na partnerów. Stany Zjednoczone muszą uwzględniać partnerów, bo to jest właśnie inteligentne działanie, inteligentne wywieranie wpływu.
No dobrze, to zacząłem od pytania, dlaczego Scholz zmienił zdanie, ale jest też druga teoria, że Scholz żadnego zdania nie zmienił, to znaczy, że po prostu toczył pewną grę, że głosy Bałtów, Polaków nie miały kompletnie żadnego znaczenia, że Scholz próbował coś przehandlować z Amerykanami, czyli krótko mówiąc tak, owszem, Europejczycy przekażą Leopardy, ale decyzja jest wstrzymana zanim, dopóki wy Amerykanie nie zdecydujecie się przekazać Abramsów. No i okazuje się teraz, że deal jest dwustronny. Europejczycy przekazują Leopardy, Amerykanie Abramsy. Może to od początku nie chodziło o żaden wstrzemięźliwość i strach Scholza, tylko chciał to wydębić od Amerykanów. I wygrał.
W jakimś sensie ten czynnik, te Abramsy, on jest też ważny. To jest podkreślane w opiniach chociażby publicystów niemieckich. No, ja przed chwilą czytałem komentarz wczorajszy Frankfurter Allgemeine Zeitung. W tym komentarzu jakby kładzie się nacisk na to, że Niemcy chciały, żeby w tej decyzji o przekazaniu czołgów wzięło jak najwięcej partnerów z NATO, żeby ta odpowiedzialność się rozlała tak po wszystkich, żeby odpowiedzialność wzięli na siebie wszyscy, w tym główny hegemon, który ma tę broń jądrową, tak, bo to jest też ważne. No i to jest sugestia taka, że no Niemcy boją się i bały się Rosji, ale co do tego, bo jeszcze jedna rzecz, o której chciałem, żebyśmy powiedzieli, to może potem, o kwestiach, uwarunkowaniach wewnętrznych tej decyzji.
Tak, oczywiście.
To też jest bardzo ważne.
Mam przygotowane te pytania. Tak.
Ale wiecie państwo, no, ja mam takie wrażenie, bo spróbujmy ocenić sens tej decyzji. Co musiało być podstawą, jaka kalkulacja strategiczna musiała być podstawą tej decyzji? Moim zdaniem ta decyzja świadczy o dwóch kluczowych sprawach. Po pierwsze, Niemcy i wszyscy sojusznicy mają świadomość tego, że ta wojna będzie wojną raczej długotrwałą. Raczej to znaczy, o ile nie zajdą jakieś niespodziewane okoliczności i na przykład jakiś ważny polityk nie zejdzie z tego świata, wiadomo o kogo chodzi, nie? Ale raczej wszystko wskazuje na to, że to będzie wojna długotrwała. Na jakiej podstawie mówię, że to leżało u podstaw kalkulacji niemieckich? No bo skoro Niemcy decydują się na przekazanie broni ciężkiej, a w dotychczasowej polityce Niemcy mówili nie, broni ciężkiej nie powinniśmy przekazywać, bo to będzie przekroczenie czerwonej linii. A co było tą czerwoną linią? No możliwość negocjacji z Rosjanami, możliwość powrotu do business as usual. To nieprzypadkowo przed kilkoma dniami Pieskow ostrzegał Niemcy. Ja was ostrzegam, nie idźcie tą drogą, tak? Pamiętacie to ostrzeżenie państwo, które Kreml wobec Berlina wyartykułował. To, że Niemcy nie posłuchali tego ostrzeżenia, moim zdaniem znaczy, że nie liczą na szybki powrót do stołu negocjacji i do business as usual. Liczą jednak, mają tego świadomość, że już mleko się chyba ostatecznie rozlało, to jest raz, i dwa, ta wojna jednak będzie trwała. Ale druga jest rzecz bardziej może pozytywna. To, że Niemcy przekraczają tę czerwoną linię, to znaczy, że uważają, że w ich kalkulacji Rosjanie nie zastosują prawdopodobnie broni atomowej. Tak to trzeba rozumieć, że te obawy, które przez długi czas niemieccy politycy artykułowali, że my nie możemy za bardzo angażować się w Ukrainie ze względu na to, że Rosja może zagrozić nam użyciem, może użyć, bo o to chodzi, broni jądrowej, no to chyba jest, to chyba dzisiaj można powiedzieć, że, tej, że ta obawa jest albo Niemcy uznali, że Niemcy uznali to za bardzo mało prawdopodobne. Czyli jednak ta decyzja to nie jest jedna z decyzji. Tylko ta decyzja ma poważne skutki, tak jak ja byłem zawsze sceptyczny co do tej Zeitenwende ogłoszonej jeszcze przecież w lutym, prawda? Tak, w lutym. To tu bym widział, no może nie, no taki początek, no ważny początek, żeby zaczynamy myśleć, że to jest, o, to jest taki dowód, że Niemcy jednak zaczynają zmieniać w sposób istotny politykę. Bo pamiętajmy, o tym się cały czas mówiło. Wysłanie ciężkiej broni ofensywnej tak zwanej, to jakby to zwał, tak zwał, ale tak się mówiło, miało być tym, czego Niemcy zrobić, na co Niemcy nie miały się poważyć ze względu na swoje własne interesy i na ryzyka. To jednak zrobiły Niemcy i to jest decyzja ważna i to jest decyzja jeszcze z jednego powodu ważna. No to i z tego powodu, którego powinniśmy się bardzo cieszyć. To jednak decyzja pokazuje, że mamy do czynienia z jednością Zachodu. Niemcy, które gdzieś tam były z tyłu, doszlusowały, a jedność Zachodu to jest nasza najważniejsza gwarancja bezpieczeństwa. Najważniejsza gwarancja bezpieczeństwa Polski.
Oczywiście. Zaraz o jeszcze Słonia, sprawa polska, to temat, do którego przejdziemy. Natomiast można tak powiedzieć, że Niemcy zeskoczyły z tego płotu, bo mówi się, że Niemcy próbowali grać na wszystkie strony. Czyli tak, z jednej strony dobrze żyć z Amerykanami, z drugiej strony handlować z Chińczykami, z trzeciej strony ciągnąć gaz od Rosji, tanie surowce, a z czwartej strony korzystać z taniej siły roboczej Polski i całej Mitteleuropy. I co? I teraz przynajmniej jedne drzwi zatrzaskują, czy też jedną z tych czterech powin odcinają jakkolwiek.
No właśnie, bo przecież Niemcy, i zwróćmy na to uwagę, mogły próbować, no nazwijmy to w cudzysłowie, salomonowego wyjścia, takiego wyjścia pośredniego. Powiedzieć, oj nie, my żadnych leopardów nie damy, ale zezwalamy Polakom i innym sojusznikom. I mogliśmy tę sagę wysłania leopardów kontynuować dalej. Tymczasem tutaj Niemcy z tego wybiegu, tej możliwości jeszcze zachowania sobie manewru wobec Moskwy, tej możliwości, którą miały niewątpliwie, nie wykorzystały i to świadczy również o sile nacisku amerykańskiego, no ale również no, o tym, że podjęły Niemcy wobec tej wojny, mam taką nadzieję, poważne decyzje i że będziemy powoli obserwowali odchodzenie od tego kursu takiego niezdecydowania, grania na wszystkich frontach, że Niemcy jednak będą coraz bliżej Zachodu i nie będą naruszały, nie będą tym czynnikiem, o którym będziemy mówili, że no właśnie to jest ten czynnik, który zagraża jedności Zachodu najbardziej.
No dobrze, a teraz ja prowokacyjnie. Nie przez przypadek słowo realpolitik to jest określenie niemieckie. I teraz może to jest tak, że na tym właśnie polega polityka, na ustawicznych targach. I to nie jest tak, jak trochę polska polityka wygląda, że Amerykanie pstrykną palcami i my robimy to, co oni chcą. Ukraina pstryknie palcami, dostarczamy im na talerzu to, co oni chcą. Może właśnie prawdziwa polityka polega na ciężkich targach, coś za coś, interesy za interesy. I w tym świetle musiałbym chyba wszystko, co złego, a dużo powiedziałem złego o Scholzu, chyba odszczekać w tym sensie, no że proszę, załatwił kurczę z tymi Amerykanami, że dadzą Abramsy, my jako Europejczycy dajemy leopardy i proszę zwrócić uwagę, że to samo było z patriotami. Najpierw wielka awantura, a patrioty też załatwił Scholz, żeby Amerykanie przekazali.
Panie Piotrze, a pan jest historykiem przecież, pan jest na pewno pewny, że jeśli mówimy o realpolitik, to akurat Niemcy są najlepszym przykładem polityki realnej, bo ja mam bardzo duże wątpliwości, jeśli popatrzysz na takich, właśnie w teorii to oni są dobrzy, ale właśnie tacy politycy jak Wilhelm II, taki był słynny następny polityk na literę H, o którym nie mówimy, żeby nas cenzura nie chapnęła, No i cała ta Ostpolitik od lat 70. Ostatnie 50 lat, no to jest przykładem no jednak polityki nie najbardziej realnej, bo musimy zwrócić uwagę, że no co z tego, że my akurat dostrzegamy i pozytywnie mówimy o decyzji Scholza, ale do tej decyzji Niemcy wahając się poniosły tak ogromne straty wizerunkowe, których to nie będzie tych strat wizerunku. Na dobry wizerunek w polityce pracuje się dziesięcioleciami, a Niemcy zniszczyły ten wizerunek w ciągu niecałych, nie powiem w ciągu ostatnich 10 miesięcy, w ciągu pierwszych tygodni wojny ten wizerunek runął i to są zgliszcza i długo Niemcom zajmie odrobienie tego i Niemcy nie będą mogły realizować swoich projektów flagowych, które chciały, na przykład projektu przywództwa w Europie, właśnie ze względu na to.
To prawda, to prawda. Straty wizerunkowe są olbrzymie, natomiast to też chyba Niemcy mają zły PR po prostu. Ile Ukraińcy są mistrzami PR-u, no to Niemcy chyba gorzej, bo tak, krótka lista. Mardery, Panzerfausty, systemy Iris-T, Panzerhaubice 2000, teraz Leopardy. Mnóstwo tego sprzętu Niemcy jednak przekazują od dłuższego czasu, ale to te czołgi były jakimś takim psychologiczną barierą, a teraz widziałem, że Scholz wystąpił wczoraj chyba, czy przedwczoraj gdzieś publicznie i powiedział, że jest kolejna bariera i że na pewno, uwaga, Niemcy nie wyślą swoich żołnierzy na Ukrainę, no to chyba jest oczywiste, ale również samolotów. Czy to znowu jest jakiś kolejny punkt do dyskusji, o znowu zmieni zdanie, czy tym razem już rzeczywiście to jest ta cienka czerwona linia?
Ja rozmawiałem z ekspertem niemieckim, wie pan, ja się tym nie za bardzo wyznaję na polu walki i na logice pola walki i roli lotnictwa w tej wojnie. Ekspert niemiecki mi tłumaczył, że samoloty nie odegrają tak ważnej roli ze względu na dosyć dobrą obronę przeciwlotniczą, zarówno rosyjską, jak i ukraińską, i że tutaj samoloty nie odgrywają tak istotnej roli na polu walki jak czołgi. One są podobno o wiele ważniejsze i ta decyzja dotycząca czołgów jest decyzją kluczową, zresztą o tym się mówiło. A co będzie z samolotami, no tego nie wiemy. Na razie chyba są jeszcze do przekazania te samoloty poradzieckie, no a potem F-16, tak, ale to też ekspert mówi, że pilot, który już jest przyuczony na sowieckich samolotach do latania, potrzebuje no około pół roku, żeby się nauczyć na tych nowych samolotów. Drugi argument niemiecki jest taki, że mówi się o tych samolotach Tornado, tych samolotach, które były nośnikami, były po to, żeby być nośnikami nuclear sharing, tych bomb atomowych, które w ramach tego programu podziału broni atomowej Stanów Zjednoczonych, one brały w tym udział. Tym samolotom kończą się resursy, to nie są jakieś nowoczesne samoloty i one być może, też mi tak ten ekspert tłumaczył, że to są samoloty podobno drugiej generacji, że to nie jest to, o co mogłoby chodzić. Tak więc chyba w najbliższym czasie nie będziemy mieli, w najbliższych miesiącach tego tematu, tematu może tak niemieckich samolotów na agendzie politycznej, a politycy grają na czas, to będą się martwili, co będzie za kilka miesięcy, można zmienić zdanie bez problemu.
Oczywiście, że tak. Tak jak chociażby w sprawie rzeczonych Leopardów. Panie Krzysztofie, jest jakiś szum medialny, leki. Ile Niemcy realnie mogą tych Leopardów przekazać?
No ja tak, to, no, generalnie ja przeczytałem, że około 140. To jeszcze było przed decyzją Leopardów, tych jedynek i tych dwójek, że około 140, że jest możliwość potencjalnie 140 sztuk i tylko, że one muszą zostać odnowione, przystosowane i to podobno zajęło, żeby, jeśli by zapadła decyzja, że wszystkie 140, to tak to by trwało do roku do przyszłego roku. Teraz się mówi o kilkunastu bądź kilkudziesięciu sztukach. No zobaczymy, jak to będzie w praniu, no bo też Niemcy, też trzeba brać pod uwagę, że bardzo często niemieckie deklaracje potem z praktyką nieraz się lekko rozmijają, a nieraz nie lekko. To na razie były słowa, a ja dopóki nie dotknę, to nie zobaczę. Nie uwierzę.
Jak niewierny Tomasz, no proszę.
Tak jest, tak jest. W polityce to jest dobra metoda.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja też słyszałem o tym, że jedna sprawa to są możliwości teoretyczne, ile tam oni mogą tego wyciągnąć z jakichś magazynów, ale druga sprawa to realnie rzecz biorąc na razie jest mowa o kilkunastu, a w ramach całej koalicji europejskiej, jak tam każdy rzuci po te kilkanaście sztuk, to może się wtedy uzbiera więcej, może ze 200. Zobaczymy oczywiście, plus te Abramsy, plus Challengery brytyjskie, plus Leclerki francuskie, no będą mieli logistycy, jak pokazują liczne memy na Twitterze teraz ukraińscy, skaranie boskie.
Tylko tam jest różnica generacyjna pomiędzy tymi czołgami zachodnimi, a czołgami postsowieckimi, tak więc ich wartość bojowa jest znacznie wyższa, to nie masz, nie można tego przeliczać sztukę na sztukę, tak?
Oczywiście, 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 tak. Także czekamy, co dalej. Słowa padły, zobaczymy, jaka będzie praktyka. A teraz oczywiście czeka nas jeszcze Słonia Sprawa Polska, różne te historyczne tematy o austriackim malarzu, ale uwaga, drodzy Państwo, teraz kwestie wewnętrzne. Pojawiła się, może my nie doceniamy trochę, mówimy dzisiaj o twardej polityce, realnej, interesach, przerzucaniu odpowiedzialności, Amerykanie na Niemców, Niemcy na Amerykanów, a może to są kwestie psychologiczne, których się nie docenia. Otóż teraz niemiecka prasa pisała kilka dni temu o tym, że o przeszłości kanclerza Scholza. Otóż on jako młody student w latach 80. długowłosy działacz młodzieżówki socjalistycznej w RFN-ie urządzał antyamerykańskie protesty, kontaktował się z NRD, wysławiał Związek Sowiecki i uwaga, miał nawet z jakimiś komunistycznymi aparatczykami odbyć sesję w saunie. Krótko mówiąc, może jego przeszłość polityczna młodego, zbuntowanego, antyamerykańskiego, opowiadającego się za rozbrojeniem nuklearnym, prosowieckiego działacza socjalistycznego z lat 80. też w jakiś sposób wpływa na jego wybory teraz jako głowy państwa.
To na pewno, ale ja zacznę może od takiej kwestii bardziej generalnej, bo rozmawialiśmy o tej, zaczęliśmy o tej mówić realpolitik i o polityce realnej. Ja jestem coraz mniejszym zwolennikiem polityki realnej. Dlaczego? Dlatego, że polityka realna, myślenie w kategoriach polityki realnej zakłada, że kwestie polityki wewnętrznej nie mają i nie powinny mieć wpływu na politykę zagraniczną. Ja obserwując w swoim życiu politykę, jestem coraz bardziej przekonany, że to one decydują i one są kluczowe. W tym sensie być może, i tu trzeba się byłoby to trochę bardziej bliżej przeanalizować, być może te wewnętrzne uwarunkowania polityki niemieckiej miały większy wpływ niż nawet naciski wuja sama. Bo gdy mówimy o polityce wewnętrznej, wpływie na politykę wewnętrzną, polityki wewnętrznej na strategię międzynarodową, na politykę zagraniczną, to myślimy o jednym, to polityk myśli o jednym. Jak moja polityka zagraniczna, którą robię, będzie wpływała na to, że czy zachowam władzę, czy nie zachowam, na moje przetrwanie u władzy. A taka prawdziwa realpolitik to jest właśnie, to wynika moim zdaniem, ta prawdziwa, z tej kalkulacji, że polityk myśli przede wszystkim, jak utrzymać się u władzy, bądź powiedzmy to tak, mocniej u tego żłoba, bo wyobrażajmy sobie polityka realnego, a nie polityka, który myśli o przede wszystkim o racji stanu. Ja co do tego mam wątpliwości, gdy patrzę na polityków i to nie tylko w naszym kraju, poza naszymi granicami i też patrząc historycznie. Być może właśnie ta kalkulacja wewnętrzna była, wiecie Państwo, kluczowa, bo co można było zaobserwować w ostatnich tygodniach, a nawet w ostatnich dniach, to to, że ten w miarę jednolite czy większościowe poparcie w ramach aparatu SPD-owskiego, w ramach aparatu SPD zaczął się łamać I kanclerz otrzymywał dla swojej tej niejasnej polityki ukraińskiej coraz mniejsze wsparcie. Ja bym tutaj wcale bym się nie zdziwił, gdyby to był kluczowy czynnik, który spowodował tę decyzję. No bo proszę zauważyć, nawet ten nowy minister obrony, pan Pistorius, którego od razu obśmiano i skrytykowano, bo on rzeczywiście odziedziczył po kanclerzu Schröderze chyba trzecią czy czwartą żonę, a nie, on miał pięć żon. On wziął sobie tą żonę po kanclerzu Schröderze i był uważany za schröderystę, ale on zaczął, co było ciekawe, bardzo ostrożnie wypowiadać się na ten temat tych czołg. On nawet powiedział coś takiego w którymś momencie, a że to nie jest prawda, że Niemcy są przeciwni wysyłaniu leopardów, tak naokoło. Jednocześnie szef SPD, Klingbeil, też zaczął podważać i to publicznie kurs, ten ostrożny kurs Scholza. Po drugiej stronie wydaje się, że został Scholzowi z tych silnych ludzi w SPD Mycenich, czyli szef frakcji parlamentarnej. No to jest mocny gość. Ale ja obserwowałem w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach przechodzenie tej części ważnych SPD-owców z aparatu SPD-owskiego, kierownictwa SPD-owskiego na stanowisko bardziej pro ukraińskie. A proszę zobaczyć, dla utrzymania władzy to te pismaki niemieckie dla Scholza se mogą pisać co chcą, bo widzimy tutaj eksperci, publicyści są bardzo, można powiedzieć, proukraińscy. I widać, że Scholz się zupełnie tym nie przejmował. Ostatni rok, no to po prostu jest tych środowisk opiniotwórczych na Twitterze, publicystów, dziennikarzy, no to lanie, jakie Scholz otrzymywał prawie codziennie, było niewiarygodne, tak?
Dobrze, ale przepraszam.
W ogóle się nie przyjmował. A tych kilku ludzi, od których zależy jego pozycja w partii i utrzymanie się u władzy, prawdopodobnie było dla niego pewnym ostrzeżeniem. Chłopie, jak będziesz tak nadal prowadził tę politykę, to my ciebie zmienimy i będzie to będzie twój koniec kariery politycznej. I tu jakbym szukał gdzieś motywacji, to ja bym tutaj właśnie szukał, że no właśnie,
dobrze,
bezpieczeństwa władzy.
Ale okej, ale tu ja muszę tutaj, jeżeli chodzi o wewnętrzne sprawy, że nie chcę na tym długo się zatrzymywać, bo nie chodzi o to, żebyśmy teraz rozbierali na czynniki pierwsze wewnętrzne sprawy polityki Niemiec, ale jedna rzecz tutaj jednak nasz dzisiejszy gość rozbija pewne mapy mentalne i wyobrażenia, bo jest ogólne wyobrażenie w Polsce, że SPD, oczywiście to z powodu Schrödera, który dostał potem fuchę w Gazpromie i się fraternizował i robił niedźwiedzie z Putinem, SPD jest ogólnie prorosyjskie, trochę ze względu na te zaszłości jeszcze z czasów sowieckich, a CDU raczej nie. Ja sam pamiętam, to było 17 lat temu, na Zamku Królewskim było takie spotkanie, na którym byłem Tusk, Angela Merkel, i Angela Merkel powiedziała coś takiego, no jak tam dojdziemy do władzy, czy jak już ją przejęliśmy, zapewniła Tuska, to już nie będzie tych samolotów, które latają z Berlina do Moskwy, że wszystkie samoloty będą się zatrzymywać w Warszawie, bo my, CDU, jesteśmy, nie jesteśmy prorosyjscy, tacy jak SPD. Czy to się zmieniło przez te kilkanaście
lat? No dobrze, to mówimy teraz o trzecim czynniku, o którym powinniśmy, i tu ma pan rację, wspomnieć, który jest najtrudniejszy do zmierzenia, czynniku, który jest czynnikiem wewnętrznym, ale jest czynnikiem niejawnym. Chodzi o tutaj o wywieranie niejawnych wpływów i powiązania niemieckich polityków, no wiadomo z kim, czyli z Rosją. To może zacznijmy od takich faktów. Amerykanie, wie pan, zaczęli w ostatnich tygodniach i nawet dniach wyłapywać, i to też jest tu pewne tłumaczenie, agentów w niemieckich służbach specjalnych, agentów rosyjskich. Ja po dziś dzień odkryto agenta w BND. Nieoficjalnie słyszałem od Niemców, że to jest ktoś niezwykle ważny, prawdopodobnie szef wydziału rosyjskiego, ale nie znalazłem nigdzie potwierdzenia tej informacji. takiego oficjalnego, bądź nawet takiego prasowego. Tego zupełnie nie ma, ale faktem jest, że zaczynają się te niejawne nici pruć, zaczynają być coraz bardziej widoczne. My nie wiemy, jak głęboko skorumpowana jest niemiecka klasa polityczna. Nie wiemy, jak głęboko skorumpowana jest SPD, domyślamy się, że bardzo. Nie wiemy też, jak głęboko skorumpowana jest CDU, domyślamy się, że też bardzo, no bo tę politykę ostatnich kilkunastu lat twarzą tej polityki była przecież Angela Merkel, polityk CDU, CSU. A pamiętajmy, że to w Niemczech politykę i decyzje podejmuje główne w polityce zagranicznej urząd kanclerski, czyli najpierw była Merkel, potem Scholz. Merkel robiła bardzo dobrą prorosyjską politykę. Za darmo? Nie wiem, no ale tu jest ten czynnik uwikłania bardzo moim zdaniem poważny. I o tym czynniku musimy pamiętać, ale też nie wiadomo, czy on kiedykolwiek zostanie uwzględniony. No ale niewątpliwie jest tak, że Niemcy sami złapali jednego szpiega ostatnio w 2014 roku. Jak pan się domyśla, jakiej narodowości, dla kogo pracował ten szpieg? Dla Amerykanów.
No dobrze.
Niemiecki kontrwywiad nie był w stanie znaleźć rosyjskich szpiegów, a jesteśmy przekonani, że musi być tam ich jak rozynek w dobrym cieście. Muszą być nie tylko służby, ale polityka nafaszerowana. No i jak widzimy, to też chyba nie jest przypadek, że Amerykanie zaczynają odkrywać rosyjskich szpiegów. Pamiętajmy, bo to jest bardzo moim zdaniem ważne. No musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nad przepływami finansowymi, przepływy finansowe w dolarach kontrolują Amerykanie. Amerykanie naprawdę mają ogromną wiedzę i Amerykanie mogliby doprowadzić do, naprawdę jestem pewien tego, do bardzo poważnego kryzysu na niemieckiej scenie politycznej, ale ze względu na dobro sojuszu tego nie robią.
Okej, okay, dobrze, to nasz gość, dr Krzysztof Rak powiedział A, to ja powiem B. Forsa to jest jedna sprawa, to jest oczywiste, tak? No, Schröder dostał lukratywny kontrakt, jak przestał być kanclerzem od Gazpromu, ale mówi się o tym, że wpływowi politycy, szczególnie lewicy niemieckiej, jeździli sobie na jakieś spotkania do Rosji, tam było dużo szampana, kawioru i dziewczyn. No i oczywiście... Bądź chłopców. I to są tak zwane kompromaty w tym żargonie tajnych służb, czyli gdzieś może być jakaś kamera i potem jakaś presja może być wywierana na takiego delikwenta, który zapomni się i ulegnie urokowi, nie wiem, jakiejś nocy rosyjskiej w Soczi.
To jest niewątpliwe i no bo niewątpliwie problemem jest, my wiemy o pani Schwesig, wiemy o Mecklenburgia, Pomorze Przednie, o fundacji, która była założona przez Gazprom, przez którą przepłynęło do niemieckiego systemu politycznego 200 milionów euro. To jest ogromna kwota i po dziś dzień nie wiemy tak naprawdę dokładnie, co się stało. Dopiero niedawno, jak mi mówił mój niemiecki, jeden z niemieckich ekspertów, który na ten temat rozmawiałem, przekazano sprawę do prokuratury, która nie jest do prokuratury federalnej, bo do tej pory tym zajmowała się prokuratura, która była zależna od pani Schwesig. Tak więc no, tu też Niemcom też się nie za bardzo śpieszy w wyjaśnieniu, a dla nas, dla naszego bezpieczeństwa wyjaśnienie tych związków, nie tylko w Niemczech, tak, jest bardzo ważne, bo też trzeba patrzeć i na własne podwórko, bo na naszym podwórku na pewno z tego rodzaju zjawiskami na pewno mamy też do czynienia.
To prawda, bez wątpienia. Jesteśmy też na celowniku tajnych służb Kremla. Teraz takie pytanie, czy zdziwiło pana to, że dwóch wagnerowców, których złapano, czy też zostali wzięci do niewoli przez Ukraińców, było obywatelami Niemiec?
No nie, no bo to te musimy pamiętać o tym, że ta emigracja do Niemiec była w różnych okresach, szczególnie po 1989 roku bardzo duża. Rosjanie umieszczali tam swoje pieniądze, no tam szedł kapitał, a za kapitałem idą ludzie i to różni ludzie. To akurat to nie powinno być jakimś specjalnym zaskoczeniem.
Ja tak, to widać zresztą, dodajmy, na różnych demonstracjach. Bardzo często jest tak, że kiedy ukraińska społeczność w Berlinie jakieś tam protesty urządza w sprawie chociażby leopardów, jakieś demonstracje, to gdzieś tam pojawiają się jacyś Rosjanie mieszkający w Berlinie z flagami trójkolorowymi i tam dochodzi do jakichś utarczek słownych. No w Polsce jednak tego nie widać.
Też nie widać, po pierwsze, no, Polska nie jest tak atrakcyjnym krajem, celem emigracyjnym. Po drugie, i to jest też ważne, no, że nastawienie społeczeństwa polskiego jest bardziej zdecydowane, jeśli idzie o Rosję, ale też trzeba pamiętać, i to też powinno się chyba zmieniać, no jednak w Niemczech jest też coraz więcej Ukraińców. Ci Ukraińcy, których my przyjmowaliśmy, oni jeżdżą, oni są rozmieszczani po całym świecie, a no warunki, powiedzmy, socjalne dla imigranta w Niemczech są lepsze niż w Polsce. Na przykład w Niemczech no, imigrant nie musi pracować, tak? No bo dostaje tak dobry pieniądz, tak dobry socjal, oczywiście z punktu widzenia Ukraińca, tak, że no to jest oczywiste, że to jest dobry kraj imigracyjny, tak, dla wszystkich ze wschodu.
Tak, ale to też na marginesie już, to jest dygresja do dygresji, ale powiem, że też polski system jest znakomity pod tym względem i lepszy niż niemiecki już ekstremum, czyli francuski, to już w ogóle nie chcę nic mówić na ten temat, bo on wyzwala z ludzi to, co najlepsze, czyli przedsiębiorczość, chęć dorabiania się, chęć zakładania firm, a nie to, co najgorsze, czyli po prostu lenistwo i wyciąganie ręki po zasiłek. Także bez wątpienia to jest na plus dla nas. Okej, teraz wielkie, to jest już ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o tą zmianę nastawienia Niemiec, czyli wielkie, szerokie konsekwencje geopolityczne. Pierwsza sprawa to powiedział pan, panie doktorze, przepraszam, panie Krzysztofie, umawialiśmy się, że nie będę tak pana tytułował, że ważna jest dla Polski jedność Zachodu. No to jest jasne, tak? To znaczy sytuacja, w której wujek Sam i ciocia, nie wiem, Helga, tak powiedzmy, by się rozeszły i pękłby po prostu świat transatlantycki. Europa poszłaby swoją drogą pod przywództwem Niemiec, a Ameryka swoją. No dla Polski byłaby to sytuacja w ogóle katastrofalna, prawda?
No proszę zwrócić uwagę, że to taka może dygresja historyczna, że dlaczego ten świat, dlaczego ten Zachód jest utrzymywany w jedności? Ja widzę główną przyczyną tego i to jest błogosławieństwa tego, że po 1945 roku, po dziś dzień wojska amerykańskie stacjonują na terytorium Niemiec. To jest główna przyczyna. To jest ograniczenie, o czym się zapomina, bo Niemcy się nie chcieli do tego przyznawać, tak? Ale to jest de facto ograniczenie suwerenności tego państwa i dla nas to ograniczenie suwerenności Niemiec ma błogosławione skutki, bo to jest jeden z kluczowych argumentów, dla których Niemcy muszą liczyć się z Zachodem. Mogą być słabym ogniwem, ale tego ogniwa moim zdaniem rozerwać nie mogą, dopóki Amerykanie będą silnie zakotwiczeni w Europie i dopóki Amerykanie będą stacjonowali w Niemczech.
To oczywiście wprowadza kolejny wątek Pacyfiku i potencjalnego wyjścia Amerykanów tam, ale to jest już w ogóle temat na inną dyskusję, ale rozejście się Waszyngtonu i Berlina oczywiście stawiałoby Polaków przed dylematem wyboru, czyli albo stać się już junior partnerem Niemiec, albo koniem trojańskim Ameryki w Europie, tak jak kiedyś powiedział Chirac chyba. Obie perspektywy pewnie byłyby związane z pewnymi poważnymi zagrożeniami dla naszej suwerenności i bezpieczeństwa.
No wyobraźmy sobie, bo to powiedzmy, co by się stało wtedy? Wtedy w nieunikniony sposób powstałby taki czworokąt kontynentalny, Pekin, Moskwa, Berlin, Paryż, tak? I z tym my bylibyśmy no naprawdę stłamszeni przez tą ogromną siłę. Gdyby nie Stany Zjednoczone, to rzeczywiście groziło nam to, że dojdzie do stworzenia takiego kontynentalnego zarządu. To byłby układ, który panowałby nad Azją i chyba geopolitycy amerykańscy to rozumieją, tak jak kiedyś rozumieli Brytyjczycy, że nie można doprowadzić do tego, żeby ta oś czy ten układ kontynentalny nie był układem zrównoważonym, tylko układem, w którym te główne mocarstwa dogadują się i stanowią i mocarstwa lądowe, prawda, tworzą jedną politykę i stają się jako potęga, przeciwstawiają się mocarstwom, a przede wszystkim temu głównemu mocarstwu morskiemu. Tak więc no tu widzimy, dlaczego Amerykanie mimo wszystko, mimo naszych niektórych sceptycznych głosów jeszcze przed wojną, pamiętam, w wielu środowiskach, to Amerykanie te równania moim zdaniem doskonale rozumieją i Amerykanie muszą zrobić wszystko, żeby nie doszło do zawarcia układu, tego układu ACATR, tych czterech mocarstw.
No tak, proszę zwrócić uwagę, że tak jak mówię, no, wybór byłby tragiczny dla Polski, no bo tak, z jednej strony zostalibyśmy przez te cztery mocarstwa zdominowani jako element tej kontynentalnej...
Nie mielibyśmy wyboru, tak powiedzmy sobie prawdę. No.
No nie, no zaraz, mielibyśmy taki wybór, że moglibyśmy być biało-czerwonym klinem, który by Anglosasi próbowali tutaj wbić, ale wtedy zostalibyśmy rozerwani na strzępy jak w 1939, nie? Więc też zgadzam się, że większego wyboru byśmy nie mieli, ale całe szczęście obecna sytuacja jest idealna. Ale uwaga, i teraz chciałbym nawiązać do naszej ulubionego tematu, którym rozmawialiśmy przecież dziesiątki razy i na wizji, i poza nią, z doktorem Rakiem, czyli klasyka polskiej myśli geopolitycznej, bo przecież sytuacja, w której Rosjanie są teraz wściekli na Niemców, rozczarowani Niemcami, grożą w telewizji, że zbombardują bombami nuklearnymi Berlin, że Niemcy zapłacicie nam za to i tak dalej, i tak dalej. Z perspektywy klasyki polskiej myśli geopolitycznej jest to sytuacja fenomenalna. Chciałem zacytować pierwsze i najważniejsze prawo Stanisława Cata-Mackiewicza, czyli sytuacja Polski jest funkcją stosunków niemiecko-rosyjskich. Jeżeli Niemcy i Rosja żyją dobrze, to mamy przechlapane, a jeżeli są ze sobą skonfliktowane, to akcje Polski rosną w górę. W związku z tym ta geopolityczna pogoda, Niemcy idące przeciw Rosji, a nie z Rosją, to jest chyba po prostu spełnienie marzeń i snów.
No ja nie jestem aż tak wielkim, wie pan, optymistą, bo to ma wiele niuansów. To nie jest zero-jedynkowe. Dziś ja sądzę, że Niemcy będą miały długo. Powiedzmy tak, dopóki rządzi Putin i ta ekipa, która ma ręce unurzane we krwi, to Niemcy ze względów wizerunkowych nie będą chciały i nie będą mogły wrócić do tej polityki. Ale no, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że bo to wiemy, jak już mówiliśmy, prawdopodobnie nie w najbliższych latach, ale za 4-5 lat dojdzie do zmian na Kremlu, znowu pojawi się, a te zmiany są tam takie cykliczne, tak? Dzisiaj mieliśmy łysego dyktatora, to potem będziemy mieli włochatego demokratę. Jak zacznie włochaty demokrata rządzić na Kremlu, to jestem, proszę pana, niestety, ale pewien, że Niemcy zaraz zaczną próbować się z nim dogadać. Nam ten układ nie będzie trwał wiecznie, nie będzie nawet moim zdaniem trwał dekadami. Putin i ten system, on pokazał, ten system rosyjski, on jednak jest niewydolny, no chociażby pokazuje to, jaka to jest armia, jaka to jest gospodarka. Zawsze system wydolny rosyjski generował w miarę skuteczną armię, ale to nie będzie, nie cieszmy się, to nie będzie w nieskończoność, to nie będzie wieczne i w którymś momencie Rosjanie znowu wejdą w ten cykl reform i odbudowy mocarstwowości. No i my zapomnimy w Europie Zachodniej zapomnimy te zbrodnie, zapomnimy tą politykę rosyjską. No i znajdą się w naturalny sposób siły polityczne we Francji czy w Niemczech, które będą chciały się z tym nowym, włochatym, rosyjskim demokratom, liberałem dogadywać. I to będzie znowu początek tego cyklu. Ja jestem jednak sceptykiem.
Nie, ale tutaj ja też się zgadzam absolutnie. To znaczy polityka międzynarodowa poddawana jest fluktuacji. O, może tak. Jest trochę jak notowanie giełdowe. Jest hossa i bessa, prawda? Ona jest bardzo dynamiczną grą, czego zawsze trudno było zrozumieć wielu polskim liderom, którzy bardzo dogmatycznie do tego podchodzili. Dzisiaj oczywiście jest, używając terminologii kibiców piłkarskich, kosa z Rosją, ale jutro będzie zgoda, chociażby przypomnę, reset albo sytuację, którą zawsze przypominam, że kiedy Stalin podpisał pakt z Hitlerem w 1939 roku i zaatakował Polskę, państwa bałtyckie i Finlandię, to był wrogiem numer jeden amerykańskiej opinii publicznej. Rok minął i proszę bardzo, pstryk, człowiek roku magazynu Time i nasz ukochany wujek Joe. Ale ja chciałbym powiedzieć, że niestety smutny wniosek wynika z pańskiej wypowiedzi, to znaczy trzeba chyba trzymać co, kciuki za Putina, żeby żył wiecznie, no bo jeżeli mu się, że tak powiem, pójdzie na emeryturę, delikatnie mówiąc, to wprowadzą włochatego demokratę i będzie kolejny reset.
Wie pan co, ja też kiedyś myślałem, zajmuję się już 30 lat analizą stosunków międzynarodowych i też kiedyś myślałem, że no, jakaś taka cywilizowana Rosja jest możliwa, że, no, nie, że te historyczne uwarunkowania czy te cykle historyczne nie muszą się powtarzać. No, one jednak się powtarzają. No, i musimy być na to gotowi. Dla nas może to byłoby mniej ważne, gdybyśmy byli w innym miejscu na mapie. Czyli my musimy zawsze, polska polityka bezpieczeństwa, bo polityka bezpieczeństwa musi zakładać najgorsze dla nas scenariusze. Nie możemy grać na scenariusze, że coś nam się uda, że zakładamy, że rzeczywistość międzynarodowa będzie rozwijała się w kierunku korzystnym dla nas. Nie, politykę zagraniczną, a szczególnie ten jej element, jakim jest polityka bezpieczeństwa, polega na tym, że siadamy, wymyślamy najgorsze, realne scenariusze i na te scenariusze się przygotowujemy. A tutaj nie możemy tego scenariusza wykluczyć, w którym Rosja, dzisiaj nam Rosja może mniej zagraża, bo widzimy jej wyczerpanie, ale znamy znowu tą rosyjską politykę i znamy to pojęcie, pan zna to też, pieredyszka, tak? Oni biorą pieredyszkę i zaczynają od nowa. Tak więc my musimy, jeśli chcemy odprowadzić odpowiedzialną politykę zagraniczną, myśleć już o tym okresie, kiedy będzie pieredyszka i po tej pieredyszce oni znowu wrócą do punktu wyjścia i przygotowywać się na to, czyli bardzo poważnie zacząć traktować, a zaczynamy już tak, nasze własne bezpieczeństwo, czyli być przygotowanym na to, że większą część musimy wydawać naszego dochodu narodowego na zbrojenia, musimy mieć silniejszą armię, musimy mieć inną mentalność społeczną, właśnie związaną z koniecznością obrony, no i niestety, ale konieczność obrony to jest również poświęcenie życia za ojczyznę, etc., etc. No, nie żyjemy już, zapomnieć o tym, że historia się skończyła, pamiętać, że ta historia która jeszcze 70-80 lat temu dała tak nam dobrze popalić, ona się może powtórzyć. No i niestety myśleć o scenariuszach negatywnych, a nie pozytywnych. Być odpowiedzialnym wobec państwa i narodu. To jest górnolotne, co mówię, ale no...
Kurczę, niech to będzie mottem naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dzisiaj nam mądre rzeczy mówi nasz gość. Martwi mnie to, bo jestem głęboko przekonany, że wystarczy to, żeby nastąpiła zmiana na Kremlu. Jeszcze jak uda się sprowokować jakieś spontaniczne wystąpienia demokratyczne na ulicach Moskwy i Petersburga, to świat zachwycony Rosją, demokracją rosyjską, zmianą, rzuci się w ramiona niedźwiedzia i to będzie tak. Szefowie wielkich niemieckich firm powiedzą, no to już nie ma powodu, żeby nie brać taniego gazu od Rosji. Francuzi zawsze zachwyceni Dostojewskim i kulturą rosyjską, baletem szczególnie, też będą zachwyceni. Amerykanie z kolei stwierdzą, proszę bardzo, potrzebujemy Rosji, żeby balansować i trzymać w szachu Chińczyków, tak jak to już było chociażby w Jałcie, kiedy przecież elementem tego dealu był atak na Japonię, Armii Czerwonej. No i znowu będziemy mieli bessę, jeżeli chodzi o notowania Polski. No. Ale na razie cieszmy się tym, że co jest.
Oby to stało się, o czym myślimy jak najpóźniej. Albo być może, żeby coś się stało, żeby to się nie stało. No, też nadzieję trzeba mieć, mimo że wiemy, że nadzieja jest matką głupi.
Tak jest. I na koniec, uwaga, zdradzę Państwu teraz oczywiście, że kolejny raz się tak zdarzyło, że plan, jaki mieliśmy w historii realnej, nie do końca nam się udał, bo tak, plan był taki, jak się umówiliśmy z doktorem Rakiem na rozmowę, że połowę czasu antenowego poświęcimy Scholzowi, jego meandrom młodości, ale również zmianom jego polityki, leopardom, a drugą połowę pewnej ważnej rocznicy historycznej. Oczywiście zagadaliśmy się o sprawach bieżących, więc na koniec już krótko, ale wielka historia puka do drzwi. Mija, jest okrągła rocznica bardzo ważnego wydarzenia. Jakiego?
No jest to, na dniach będziemy obchodzić 90. rocznicę dojścia do władzy w Niemczech kanclerza Nacha. Tego kanclerza, który no doprowadził do chyba największej katastrofy w historii ludzkości, jednego z największych zbrodniarzy. I to jest ważna rocznica, żeby pamiętać. No właśnie, to jest jednak zakończymy pozytywnym elementem, panie Piotrze. Bo powiem właśnie tak. Dlaczego pojawił się ten kanclerz, który był na hub? Nie mówimy, bo żeby nas nie cenzurowali, przypominamy. Ten kanclerz mógł się właśnie pojawić dlatego, że w Europie kontynentalnej nie było mocarstwa, które chciałoby spełniać rolę hegemoniczną. To znaczy takiego mocarstwa, które gdyby jakieś inne państwo prowadziło coraz bardziej łobuzerską i bandycką politykę, to po prostu dopóki ten bandyta był słaby, to mocarstwo po prostu by go skasowało. Niestety po roku 19, po Wersalu, Amerykanie wycofali się z Europy kontynentalnej i nie było siły, tą siłą miała być Francja, ale tej roli swojej nie spełniła, która byłaby hegemonem i trzymałaby Niemcy w ryzach. My jesteśmy po 90 latach i oto jesteśmy mądrzejsi. Znowu wracamy do tego i to jest nasze szczęście i to jest bardzo pozytywne, że dzisiaj nie pojawi się na pewno polityk na H, ani podobny jemu. Właśnie dlatego to nie musi być polityk wcale, nie chodzi tylko o polityka niemieckiego, ale właśnie ten również Putin na Kremlu też jest ograniczony czy gdzie indziej tym, że Amerykanie na szczęście są obecni i to jest ten porządek, to jest ta kluczowa różnica porządku po wersalskiego z tym porządkiem. Ten dzisiejszy porządek to jest taki pozimnowojenny, ale chyba to pozimnowojnie się skończyło wraz z agresją Rosji na Ukrainę. To jest, nie wiem jak ten porządek, w którym teraz jesteśmy, się będzie
On się wykluwa.
Nazywał, jakoś mądrzy politolodzy go nazwą. No i cieszmy się i doceniajmy właśnie to, że na szczęście jest państwo, jest mocarstwo, które odgrywa rolę hegemoniczną i takich bandytów jak ów pan kanclerz na a dzisiaj jest bat na tych bandytów, jest pała, którą ci bandyci są traktowani przez hegemona.
Tak, właśnie tak żartowaliśmy sobie. Trochę proszę przyjąć z przymrużeniem oka to nasze mówienie kanclerz na H, bo umawiając się właśnie żartowaliśmy z tego, że pewne słowa są dzisiaj nacenzurowanym i z doktorem Krzysztofem Rakiem zastanawialiśmy się, jak to mówić i czy uda nam się powiedzieć o tych sprawach, nie używszy tego nazwiska. Ja mam też taką propozycję, austriacki malarz, pan z wąsikiem, możemy kombinować i zobaczymy, czy dzisiaj uda nam się oszukać sztuczną inteligencję, która czuwa nad naszą prawomyślnością w sieci. Czy też, no dobrze. Panie doktorze, to, przepraszam, panie Krzysztofie, to ostatnia sprawa, to w zasadzie póki Amerykanie są w Europie, dobra nasza, no ale oczywiście cały czas gdzieś tam mamy to widmo wybuchu wielkiej wojny na Pacyfiku między Chinami a Amerykanami. Amerykanie sami mówią, że doktryna jest teraz Asia first, że dużo ważniejsza jest dla nich Azja i Chiny i wyzwania na Pacyfiku niż Europa. Uważają, że Europejczycy muszą sobie radzić sami. Czy to oznacza, że jeżeli, nie daj Boże, ta wojna tam wybuchnie i Amerykanie wycofają się z Europy, to nastąpi okres chaosu, znowu koncertu mocarstw europejskiego i znowu wrócimy do sytuacji z XX wieku?
Sądzę, że Chińczycy jednak bardziej wierzę w kulturę strategiczną chińską niż rosyjską. W rosyjską też wierzyłem do 24 lutego. No, pamiętajmy jednak o tym, że ja jednak myślę w taki sposób materialistyczny, to znaczy rzucamy wyzwanie światu w momencie, kiedy mamy ku temu potencjał. Rosjanie mają 1,5% światowego PKB i rzuciły wyzwanie Stanom Zjednoczonym i Europie, które mają prawie 50% PKB europejskiego, światowego. Dzisiaj Chiny mają około 20% i mają pewne problemy. Tak więc ja na razie uważam, że Chińczycy nie są tacy głupi. Pamiętajmy, Sun Tzu mówił o tym, że do wojny przystępuje się wtedy, kiedy ta wojna jest już wygrana. Nie ryzykują. Ja tak myślałem, że tak będzie postępował również Putin. Okazało się, że byłem... Znaczy, no i właśnie, to jest znowu niepozytywne, tak? Bo co jeśli odbije Xi Jinpingowi, no to jest problem z tymi autokratami, że oni tracą rozsądek i przestają kontrolować swoją, znaczy racjonalność swojej strategii, stają się nieracjonalni, a jakby bezpieczeństwem rzeczywiście systemu chińskiego była ta zmiana władzy, proces kontrolowanej zmiany władzy, czyli dwie kadencje na stołku szefa partii i państwa. Xi Jinping rozpoczął właśnie trzecią, no i to może być złą prognozą.
A no tak, no dobrze drodzy Państwo, a więc maksyma chińska do wojny przystępuje się wtedy, kiedy już jest wygrana. Mam takie marzenie, żeby kiedyś została wyryta w granicie, w marmurze, w kamieniu, w polskim sztabie generalnym i w głowach wszystkich polskich polityków, żebyśmy unikali błędów w przeszłości. Moim gościem był dr Krzysztof Rak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Autor książki Czerwonej.
Mam.
Żółtej i nadchodzącej czarnej. A jak wyjdzie czarna, to spotkamy się po raz kolejny i podyskutujemy o historii. Bardzo jeszcze raz
największą przyjemnością.
Bardzo dziękuję. Dzięki za przyjęcie zaproszenia i krótko jeszcze, drodzy Państwo, wszystkiego dobrego dla Was. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i wszystkich innych. Dzięki, że jesteście z nami, dzięki, że wspieracie Historię Realną, bo działamy dzięki Wam. Można to robić na Patronite i na YouTubie. I teraz historiarealna.pl to jest oczywiście nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, Red Izbet i moje książki, między innymi Ukraińcy. I na koniec, panie doktorze, kciuki, to jest już ostatnia sprawa. Kciuk dla naszego gościa, kciuk dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę.
Dla widzów kciuka też musimy koniecznie dać.
Jasne, kciuk dla widzów, kciuk dla biblioteki.
Żeby wytrzymali z nami.
Tak jest i obejrzeli też kolejny nasz odcinek, który już niedługo. Kochani, kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która wspiera Ukrainę akcją Czytamy dla Ukrainy, kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pozdrawiamy Was i last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach.